I rozmawiamy dzisiaj o relacjach międzyludzkich, jakże ważnych. Okazuje się, że to jest numer jeden temat w gabinecie psychoterapeutycznym, przynajmniej u Piotra Kwiatkowskiego. Mówiłeś dużo o tym, że jest kryzys zaufania, że już dzieciaki sobie nie ufają, że skarżą, że robią zrzuty ekranu, że ośmieszają się nawzajem, że prankują, że ryzykownym jest odsłanianie się. No to może jako psychoterapeuta poradzisz, jak jednak zaufać, jak do tego podejść, żeby w tych relacjach to zaufanie było, jak budować to zaufanie, jak rozpoznać, komu nie można ufać. Przepraszam za taką podstępną minę, bo to trudne pytanie.
No właśnie, najgorsze jest to, że w wielu przypadkach, kiedy rozmawiam z tymi nastolatkami, to tak naprawdę one nie mają skąd czerpać wzorców. Bo tutaj ważne i równie niepokojące rzeczy dzieją się w relacji z rodzicami. Kilka czynników się na to składa. A pierwsza sprawa jest taka, że czasem tylko młodzi ludzie, wcale nie tylko dzieciaki, ale to już czas jakiś temu zauważyłem, kiedy jeszcze pracowałem na uczelni u studentów, że oni mają takie poczucie w kontakcie ze swoimi nauczycielami akademickimi, gdzie czasem różnica była 5-8 lat, a mają poczucie przepaści pokoleniowej. Że jednak oni mimo wszystko nadal w roli młodzieży i uczniów, natomiast po drugiej stronie barykady są dorośli, którzy się wychowywali w zupełnie innych czasach, którzy nie rozumieją świata dzisiejszej młodzieży, nie znają się na elektronice, nie słuchają współczesnej muzyki, nie siedzą na TikToku, a nie wiedzą, co to Instagram, Snapchat i tak dalej, i tak dalej. A mimo, że w wielu przypadkach no to zdecydowanie jest przesadzona wizja. No właśnie, jeżeli rodzic, nauczyciel, dorosły generalnie jest w stanie pokazać dziecku, uczniowi, wychowankowi, że jednak nadąża i wcale takim dinozaurem nie jest, no to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli ten dorosły załapuje się na tę samą opowieść. A z tym też się spotykam. Kiedy z jednej strony dzieciak, nastolatek mówi, że tak właśnie jest, a że rodzic z zupełnie innej epoki, zupełnie innego pokolenia i ciężko tutaj znaleźć nić porozumienia, ale dorosły, tenże rodzic, ma bardzo podobne odczucie. A za moich czasów to wszystko wyglądało inaczej, inaczej się bawiliśmy, inaczej nawiązywaliśmy relacje, była inna muzyka, inne rozrywki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a dzisiaj to się wszystko pozmieniało, więc ja na dobrą sprawę nie jestem w stanie służyć radą, pomocą, wzorcem mojemu dziecku. Wtedy zaczyna się robić źle. Dlaczego? Dlatego, że trochę my jako dorośli sami sobie na to zasłużyliśmy. A mianowicie kiedyś, ja jestem na tyle stary, że pamiętam, kiedy dopiero internet zaczynał się rozwijać w Polsce, już wtedy się zajmowałem tym naukowo. A w każdym razie, no dość szybko, kiedy ten internet stawał się coraz bardziej popularny, zaczęto też mówić również w Polsce na temat uzależnienia od internetu. I na dobrą sprawę mówiono o tym wyłącznie w kontekście dzieci i młodzieży. Natomiast później intensywnie, bardzo intensywnie, zbyt intensywnie zaczęli z tego internetu korzystać niektórzy dorośli. Więc obecnie ja się dość często spotykam z taką skargą ze strony młodego człowieka. Ja to nawet miałbym ochotę z moimi rodzicami coś porobić, pograć w planszówkę, pogadać, wyjechać na wycieczkę. No ale tata ciągle z laptopem i ciągle pracuje i ciągle jakieś ważne rzeczy ma. Mama ciągle wpatrzona w smartfona i no po prostu nie jestem w stanie się przebić. Nie jestem w stanie na siebie zwrócić uwagi. Więc niekiedy tak to wygląda. A czasem jest tak, że rodzic boi się kompromitacji, boi się, że nie będzie w stanie odpowiadać na pytania dziecka. Nawet jeżeli udzieli odpowiedzi, to za chwilę dziecko wykaże mu niekompetencje, sprawdzając to przy pomocy wyszukiwarki internetowej. No i klops. Więc rzeczywiście niektórzy rodzice uciekają przed dzieckiem. No a dzieci mają pomysł taki na pomoc rodzica, wsparcie, poradę, to ja nie za bardzo mogę liczyć, co najwyżej na rówieśników. No a na rówieśnikach się zawiodłem, więc kto mi pozostaje? No nikt. Sam sobie. A czasem dzieci nie rozmawiają ze swoim rodzicem, nie dzielą się swoimi problemami z lojalności i z miłości. Tak przynajmniej to czują, tak to przeżywają. No okej, no ja mogę powiedzieć, że mi jest źle, że się tutaj pastwią nade mną, że mnie hejtują w internecie. No ale co ten mój rodzic może zrobić? No może ewentualnie nagłośnić całą aferę, ale będzie jeszcze gorzej. Więc tak naprawdę on będzie bezradny, będzie się martwił, będzie mu źle. A jak mu o tym nie powiem, to tylko ja się będę męczyć. A rodzicowi będzie łatwiej w tym. Także rzeczywiście w wielu sytuacjach jest tak, że mówiąc moim językiem, w coraz większej ilości rodzin, czy nie wiem, czy w coraz większej, ale w całkiem sporej liczbie rodzin, a dzieci troszkę nie znają instrukcji obsługi rodzica. Do czego właściwie służy rodzic? A trochę znak czasów, niekiedy sami rodzice się na to zgodzili, a przekazując rozmowy, a gdzieś tam docieranie do dziecka w ręce specjalistów. A tutaj zdaję sobie sprawę, że wrzucam kamyczek do ogródka psychologów, tudzież podobnych specjalistów. Ale rzeczywiście niekiedy tak jest. Nie rozumiem mojego dziecka, ono mówi innym językiem, nie rozumiem, dlaczego różne rzeczy są dla niego ważne, a inne kompletnie nie. Nie rozumiem jego wizji świata, nie rozumiem tego, że on potrzebuje aż tak dużej ilości bodźców. Po prostu nie wiem, jak współpracować z dzieckiem, więc umówmy się tak, że ja będę zarabiać pieniądze, a będę wysyłać dziecko na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, niech pogada z psychologiem, pedagogiem, nauczycielem, kimkolwiek. W każdym razie ja się nie czuję wystarczająco kompetentny. No i dziecko ma pomysł taki, że no rzeczywiście, no co ten rodzic może? No zawieść, przywieźć, zasponsorować i to w zasadzie by było na tyle. No bo do czego jeszcze służy rodzic? No i później mamy przedziwną sytuację, gdzie no właśnie dzieciak się trochę gubi, kim jest ten jego rodzic, czy jest kumplem, czy można z nim dyskutować, czy można na niego nawrzeszczeć, można go odepchnąć. A Kiedyś było tak, że do pewnego momentu funkcjonowaliśmy w domu rodzinnym, no a później nieuchronnie dojrzewaliśmy i mieliśmy taki imperatyw wewnętrzny, żeby no, jak najszybciej wyprowadzić się z domu, przejść do dorosłego życia. Natomiast dzisiaj tutaj już bardzo poważne badania z literatury naukowej to pokazują, a dzieci coraz bardziej dorastające wcale niekoniecznie mają taką koncepcję, żeby się z tego domu rodzinnego wyprowadzać. A znam sam osobiście co najmniej kilkanaścioro nastolatków, ale to takich 16-17, którzy są regularnie dowożeni do szkoły, ze szkoły na zajęcia pozalekcyjne. Nie potrafią samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej. Jak trzeba przejść na piechotę, no nie, bo to i dużo czasu i się spocić i zmęczyć można, więc niekoniecznie. Więc no, rzeczywiście rodzice sponsorują, załatwiają sprawy, dowożą, zawożą, natomiast niekoniecznie funkcjonują w roli autorytetu. Niekoniecznie w ogóle jakieś rozmowy się odbywają. To bardzo częsta sytuacja. Dziecko siedzi w swoim pokoju ze swoim komputerem, smartfonem, no i za zamkniętymi drzwiami oczywiście. Ma swoje sprawy, swoich znajomych na Messengerze. Rodzic nie zna tych znajomych, nie wie, co u tego dziecka słychać, co u niego w życiu się dzieje, czy ma jakiś przyjaciół, czy ma dziewczynę, chłopaka. Tak naprawdę bardzo niewiele wiedzą o dziecku. No właśnie, a dziecko ma takie poczucie, albo czuje się samotny, opuszczony przez wszystkich, łącznie z rodzicami, albo właśnie jestem już dorosły, to są moje sprawy, to jest moje życie. I ja takie deklaracje słyszę od 13-latków, 14-latków. A mało tego, coraz częściej słyszę od dzieciaków ze szkoły podstawowej, poziom 5., 6. klasy, które mówią, ja to zamierzam zostać informatykiem, więc informatyki, matematyki się uczę, angielskiego to mi się przyda, no ale przecież się nie będę zajmował jakąś tam biologią, historią, geografią, to do niczego mi nie będzie potrzebne, więc tym się nie zajmuję. I za każdym razem się zastanawiam, na ile rodzice wiedzą, że dziecko ma takie podejście i na poziomie 5. klasy rezygnuje z zajmowania się lekcjami, które, jak sądzi, na tym etapie swojego rozwoju nigdy mu nie będą przydatne. No więc, jeżeli mamy takiego młodego człowieka, który w domu nie bardzo się nauczył, na czym polega budowanie tych relacji opartych na szczerości, zaufaniu, wzajemnym wsparciu, dzieleniu się różnego rodzaju treściami. A w grupie rówieśniczej albo nigdy tego nie próbował, bo za szybko przyzwyczaił się do tego, że w momencie, kiedy te relacje zaczynają być istotne, pojawiają się różne wątpliwości, czy zostanę przyjęty, jak zostanę oceniony, na ile będę popularny, no to pojawił się internet, więc można było sobie ułatwić, nie stresować się tym kontaktem twarzą w twarz. Więc część jest takich dzieciaków, część jest tych, które gdzieś tam mocno się rozczarowały, nacięły właśnie w relacjach społecznych w ostatnich 2 latach. Pamiętajmy, że to jest okej, dla nas z perspektywy osoby dorosłej, no 2 lata, no kawał czasu. Natomiast jeżeli mówimy o takim na przykład 14-latku, no to jest olbrzymia część jego nastolatkowego życia. Tak naprawdę on w pandemię wchodził jako dziecko, no a w tym momencie niespecjalnie coś się pozmieniało. Relacje są jakie są, a no on dojrzewa, a on zaczął być podatny na wpływy grupy, na to, co o nim sądzą inni, a jak reaguje na niego grupa rówieśnicza. No właśnie. I taką mamy sytuację i teraz cała ta sytuacja tworzy kontekst do próby udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie. Co zrobić, żeby takie relacje nawiązać? Najprostsza odpowiedź jest taka: zaryzykować. Dopóki nie zaryzykujemy, no to się nie przekonamy.
Czyli doświadczać.
Czyli doświadczać. Ale tutaj pojawia się kolejny problem, o którym już wspominaliśmy. No dobra, ale w jakim tempie? A co można powiedzieć, a czego nie? Z czego można się zwierzyć, a z czego nie? Jak w ogóle mówić o sobie? Jak mówić o swoich emocjach? Jak mówić o swoich potrzebach, o swoich lękach, nadziejach, marzeniach, dążeniach, skoro nie znamy samego siebie? Co właściwie ujawniać? Czego możemy użyć jako pewnego rodzaju waluty w wymianie społecznej? A chcielibyśmy być ważni, zauważani, popularni, lubiani, kochani, a no to skąd mamy czerpać wzorce? No często czerpiemy od youtuberów. Oni są uosobieniem takich właśnie osób. A co oni robią? No mówią o szokujących rzeczach. Czasami są wulgarni, agresywni, czasem agresywne żarty sobie robią, no to może w ten sposób podejść do ludzi i w ten sposób szukać z nimi porozumienia. Często dzieciaki tego nie wiedzą. No i tutaj jest nasza robota. A osób dorosłych, rodziców, nauczycieli, wychowawców, psychologów również, ale z całą pewnością nie tylko. Na pewno nie mamy tylu psychologów w kraju, żeby być w stanie zaopiekować się wszystkimi dzieciakami. A są w Polsce olbrzymie obszary, gdzie no, ciężko chociażby jednego psychologa. A sam znam takie miejsca, gdzie jest jeden pedagog na kilka szkół, który no, raz na jakiś czas, na parę godzin się pojawia. Także no, niestety w dużej mierze to jest robota dla nieprofesjonalistów, rodziców, nauczycieli. A to, że nie jesteśmy profesjonalnie wykształceni, to jeszcze nie oznacza, że nie wiemy, jak to zrobić, nie potrafimy. Mamy zdecydowanie więcej doświadczeń i to zdobywanych w zdecydowanie bardziej przyjaznych okolicznościach i czasach niż te nasze dzieciaki. A więc warto zacząć z nimi rozmawiać, pokazywać, na czym w ogóle polega bliska relacja. To jest niesamowite, że w przypadku wielu grup młodzieżowych, ale też indywidualnych nastolatków i takich starszych nastolatków, dwudziestoparolatków, kiedy zadaję pytanie, a na czym właściwie polega przyjaźń? Mniej więcej taka reakcja się pojawia. A czym dla ciebie, dla pana, dla pani jest miłość? No nie wiem, na dobrą sprawę. A wydaje się absolutnie bazowe, absolutnie podstawowe rzeczy, a przy okazji których wiele osób no nie ma takiej wiedzy, nie są w stanie tego zdefiniować. Na czym polega lojalność, zaufanie? A wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że budowanie zaufania to jest proces, pewnego rodzaju żmudny proces. A tutaj jak sobie we dwoje rozmawiamy, no to jakby proste pytanie, prosta odpowiedź. No jednak trzeba zaryzykować, otworzyć się na ludzi, pomalutku budować te relacje. Okej, my to wiemy, mamy takie doświadczenia. A dzieciaki niejednokrotnie kompletnie nie. Więc trzeba im to pokazać, na czym to polega. To jest niesamowite, jak wiele jest młodych osób w wieku 20 paru, 30 paru niekiedy lat, a z którymi ja pracuję od absolutnych podstaw, absolutnej bazy, na czym w ogóle polegają emocje, jak to się czuje. Po czym poznać, że jestem smutny. Po czym poznać, że jestem zezłoszczony. Po czym poznać, że się zawstydziłem w tym momencie. To po prostu zaczynamy od objawów, co się dzieje z organizmem, co się dzieje z mięśniami, kiedy dostaję rumieńców, kiedy mam energię, kiedy same pięści mi się zaciskają, kiedy łzy mi lecą z oczu, z jakiego powodu te łzy lecą. Często to jest tego rodzaju rozmowa. Więc często tym dzieciakom trzeba powiedzieć, że budowanie relacji polega na tym, że mówimy o jakiejś stosunkowo drobnej rzeczy, aczkolwiek może to być coś troszkę wstydliwego, troszkę trudnego dla nas i sprawdzamy, jak druga osoba zareaguje. Czy nie obśmieje, nie zbagatelizuje, nie będzie sobie żartów z tego stroić, nie rozgada. A co dalej? Ano czekamy na rewanż ze strony tej drugiej osoby, żeby ona też odrobinkę się odsłoniła. A też jakimś drobnym sekrecikiem się podzieliła. Teraz to ona z kolei z duszą na ramieniu czeka na naszą reakcję. Więc szalenie istotne jest, żeby nie urazić, nie zrazić, nie przestraszyć tej drugiej osoby, być bardzo uważnym na to, co się z nią dzieje. No właśnie, i tutaj siłą rzeczy z tego, co już wcześniej dzisiaj powiedziałem, wynika, że równolegle z tym powinno iść poznawanie samego siebie i swoich emocji właśnie po to, żebyśmy byli w stanie być empatyczni, postawić się w sytuacji tej drugiej osoby, że ona się obawia, że coś może być dla niej przykrego, niemiłego, niefajnego w naszej reakcji, kiedy się skrzywimy, kiedy się roześmiejemy, kiedy powiemy, ty, ale to głupie jest, a kiedy zaczniemy plotkować na ten temat. No więc, jeżeli już te bazowe informacje nasz rozmówca ma, kiedy już wie, że to jest pewnego rodzaju ping-pong, a my coś pokażemy odrobinkę, sprawdzamy, co ta druga osoba zrobi, jeżeli jej reakcja jest bezpieczna, oczekujemy, że ona się troszkę odsłoni. Jeżeli ona to zrobi, my musimy stanąć na wysokości zadania i dopilnować, żeby nasza reakcja była bezpieczna i okej dla tej drugiej osoby. Wtedy my powiemy jeszcze troszkę więcej, a zobaczymy, co się będzie działo. Wtedy ta osoba się troszkę bardziej odsłoni i pomału, pomału, kroczek za kroczkiem jest budowana relacja. Relacja przyjaźni, zaufania, no właśnie intymności, bo intymność w sensie psychologicznym oznacza ni mniej, ni więcej, tylko zaufanie. A więc sytuacje, kiedy obie osoby mają wzajemnie na swój temat takie informacje, których mogłyby użyć, żeby zaszkodzić, żeby upokorzyć tę drugą osobę, ale nic takiego nie robią. Wręcz przeciwnie, starają się jakoś wesprzeć, jakoś pomóc, może coś doradzić, a może po prostu tylko być, wysłuchać. Niekoniecznie wyskakiwać tutaj z jakimiś poradami i patentami na rozwiązanie sytuacji, bo często najlepsze, co możemy zrobić dla drugiej osoby, to po prostu być przy niej, wysłuchać, przyjąć, czasem przytulić, pogłaskać, czasem pokiwać głową, czasem powiedzieć, no rozumiem, to musi być naprawdę trudne dla ciebie i tyle.
A jak się państwo czują wśród ludzi? Jak się państwo odnajdują? Czy ta sprawa relacji jest dla państwa trudna? Czy to jest taka sfera, którą chcą państwo eksplorować, odkrywać? 81 743 7383, 801 50 10 22, licencja na życie na Facebooku.